wróciłem jeszcze do tej piosenki. To jest oczywiście piosenka związana z filmem Ojciec Chrzestny. Tutaj od piosenka ma taki przepiękny, proszę Państwa, teledysk. To jest ta scena, kiedy jest oświadczyny i zawarcie ślubu i to jest takie w starym sycylijskim stylu. Coś przepięknego. Ja tu chciałem jeszcze dołączyć swoją własną dedykację do kogoś, kto mi kiedyś tą piosenkę pokazał i kto będzie wracał z dalekiej podróży. A my wracamy, proszę Państwa, do Poranka Wnet w Jurczycach. A w Poranku Wnet w Jurczycach, przypomnę, tutaj jesteśmy obok Izby Pamięci imienia generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Jesteśmy tutaj razem z naszymi gospodarzami, proszę Państwa, którzy znów pojawili się w studiu. Pani Teresa Szczygieł, opiekun Izby Pamięci i przewodnik, który tutaj, jak ktoś przyjedzie, pokazuje gościom, co tutaj się dzieje. Jest też pan Leszek Krupnik, prezes Towarzystwa Pamięci generała Józefa Hallera i Hallerczyków. I jest z nami jeszcze jeden pan. Dzień dobry panu.
Ja się przybliżaj
do mikrofonu.
Maciejczyk, jestem członkiem towarzystwa i występuję jako model często na różnych pokazach. I chciałem parę słów powiedzieć o mundurze halerowskim, o armii Halera. Jeżeli chodzi o wyposażenie bojowe armii Halera, to była najwyższa armia w Europie w tych czasach. Nie licząc armii francuskiej, mieliśmy pułk czołgów, 102 czołgi, 7 eskad samolotów. To było prawie 100 samolotów. Na ówczesne czasy to takiego wyposażenia nie było nawet w niemieckiej armii pruskiej. Natomiast jeżeli chodzi o mundury, to mundury były trochę z demobilu, bo armia francuska przechodziła na mundury zielone i zalegały im błękitne w tych magazynach i dlatego zostały niewyposażone armia Hallera. I dlatego ta nazwa, błękitna armia, od koloru mundurów, których się Francuzi wyzbywali.
Czyli innymi słowy, ta cała legendarna otoczka błękitnej armii wzięła się trochę z przypadku.
Trochę z przypadku i trochę z ekonomii. Co prawda myśmy Francuzom za wyposażenie armii bojowe i w mundury wszystko zapłacili co do franka, no ale no i z drugiej strony żadna armia już potem nie miała takich mundurów błękitnych.
Czy ta szabla, którą ma pan tutaj,
to też jest... To jest kopia wzór 21. W armii Hallera błękitnej nie było jednego wzoru szabel oficerskich. Każdy miał swoją, można powiedzieć, nie? Natomiast insygnia, znaczy... Nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, że mam trzy belki, to w polskiej armii jest to kapral, starszy kapral. Natomiast w armii francuskiej to jest insygnia kapitańskie. Bo oni mieli takie pagony jak armia francuska.
I jakie były te właśnie, no bo mundur był francuski, jakie tam były jeszcze elementy polskie dodane, że można było rozpoznać, no, że to jest polska armia?
To ja powiem.
Czapka i orzeł. A tu może pani się wypowie, kustosz, bo ma większą wiedzę.
Jeżeli chodzi o mundur, na mundurze były symbole polskie. To są guziki z orzełkami w koronie. Czapka była też specyficzna, bo to jest czapka rogatywka wzorowana na czapce jeszcze z czasów Legionów Polskich oddziału księcia Józefa Poniatowskiego. Na czapce oczywiście był orzeł w koronie, no i symbole jednostek, tak jak już tutaj pan powiedział. Jeżeli chodzi o mundur generała Józefa Hallera, to powiem taką ciekawostkę. W swoich pamiętnikach zapisał, że szył go sam ze swoją gosposią i wymyślał te wszystkie symbole, które się tam powinny znaleźć. A więc czapka rogatywka z orzełkiem w koronie, pod spodem trzy pięcioramienne gwiazdki, otok karmazynowy z podwójnym wężykiem generalskim, na mundurze oczywiście guziki z orłem w koronie i mankiety karmazynowe z podwójnym wężykiem generalskim na spodniach, lampasy. To był mundur generała Józefa Hallera, dlatego też mówimy, że był współtwórcą polskich symboli wojskowych, ale i także narodowych.
Dlaczego pan występuje w tym mundurze? Czy pan to robi często, czy przy okazji jakiejś uroczystości? Skąd ten pomysł?
Znaczy, dostaliśmy świętej pamięci profesor Lidzielska, która była naszym członkiem, zostaliśmy granta na te mundury. Mamy 4 komplety tych mundurów i występujemy tylko w czasie uroczystości religijnych i patriotycznych, i państwowych. My mamy taką 4-osobową brygadę, jest dowódca i poczet sztandarowy, bo mamy też kopię sztandaru generała Józefa Hallera, Błękitnej Armii, i z tym sztandarem występujemy na uroczystościach patriotycznych i religijnych.
Profesor Maria Dzielska zmarła niedawno, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny historyk filozofii, jedna z polskich uczonych, znana w świecie naukowym za granicą, być może nawet lepiej niż w Polsce, i też osoba w ogóle bardzo zasłużona w działalności społecznej. Ale jaki był jej właściwie związek z generałem Hallerem?
Znaczy, nie wiem, czy...
Była członkiem towarzystwa.
Znaczy, jej, ona pochodziła z rodziny tych Mianocińskich.
Proszę, bliżej mikrofonu.
Przepraszam. Pochodziła z rodziny Mianocińskich Hallerów. Jak już wspominałem wcześniej, że były 3 takie rody, to Jurczycka, Polanicka i Mianocińska. I babka jej była właśnie z domu Haller. Nosiła nazwisko Haller. I po prostu, i to są związki, takie korzenie właśnie pani profesor Marii Dzielskiej. Pani profesor Maria Dzielska w ogóle tutaj pojawiła się po raz pierwszy u nas w Jurczycach w 2000 roku, kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie. No i od początku była tak gdyby aktywnym członkiem tego stowarzyszenia. I tak się złożyło, że nawet wybudowała sobie dom w Jurczycach i ostatnie 5 lat spędziła jako mieszkanka Jurczyc. Mieszkała tu nas w Jurczycach. No ten nieszczęśliwy wypadek, który się wydarzył nie tak dawno, no już troszeczkę nam też przyczynił się, że smutno nam się zrobiło bez niej. I tak na przykład wielką zasługą jest to, że udało nam się zbudować ten po pierwsze generała Hallera w Jurczycach i odsłonić go tuż przed narodzinami generała, w 145. rocznicę urodzin generała. No i oczywiście w ten sposób została uczczona 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. No pani profesor niestety już na tej uroczystości nie była.
To powiedzmy jeszcze pokrótce, że tu obok niedaleko jest obraz Matki Boskiej Hallerowskiej. Dlaczego Hallerowskiej?
Tak, to jest związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Generał Haller był człowiekiem bardzo religijnym, wierzącym. W ogóle wszyscy, cała rodzina Hallerów przeżyła szczególnie kult maryjny, był bardzo silny w tej rodzinie. I będąc dowódcą frontu północno-wschodniego, generał Haller wizytował front. 7 sierpnia 1920 roku wstąpił do kościoła w Mińsku Mazowieckim, żeby tam przyjąć komunię świętą, bo akurat była msza święta. Po przyjęciu komunii ukląkł przed takim obrazem, który znajdował się w bocznej nawie. Taka dziewczyna o słowiańskich rysach, jako Matka Boska, powiedzmy, niebowzięta, unosząca do nieba. I ukląkł przed tym obrazem i zaczął się modlić. Podszedł do niego proboszcz tej parafii i podarował mu taki ryngraf. I ten ryngraf myślał początkowo generał, że ma powiesić przy tym obrazie. Na to ten ksiądz odpowiedział mu, że panie generale, to jest ryngraf, który ma chronić pana w tych ciężkich czasach. A jeżeli Bóg pomoże odnieść zwycięstwo, w ten czas pan jako wotum wdzięczności powiesi ten ryngraf tu. I tak też się stało. 17 sierpnia, czyli już po Bitwie Warszawskiej, generał Haller przyjechał przed kościół w Mińsku Mazowieckim, podszedł do obrazu, rozpiął mundur i powiesił ten ryngraf przy obrazie Matki Bożej. Razem z nim w ten czas był Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI, jak i Charles de Gaulle, późniejszy prezydent Francji. Od tej pory obraz ten nosi nazwę obrazu Matki Bożej Hallerowskiej.
Powiedzmy na zakończenie tylko, bo musimy ten etap poranka niestety powoli kończyć. Jeszcze wrócimy oczywiście na zakończenie do postaci generała Hallera, że przy tym obrazie zatrzymał się też Jan Paweł II przy jednej ze swoich pielgrzymek.
Wiedząc, że tutaj w 2002 roku Jan Paweł II pojedzie z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, żeby odprawić już no niestety ostatnią swoją mszę na ziemi polskiej, przed kościołem w Radziszowie, bo Jurczyce to parafia Radziszów, przed kościołem, w którym ochrzczony był Józef Haller i do którego uczęszczała cała rodzina Hallerów z Jurczyc, ufundowaliśmy taki obraz, namaliśmy kopię tego obrazu Matki Bożej Halerowskiej. Papież się zatrzymał przed tym obrazem, poprosił o mikrofon i powiedział: pozdrawiam parafię Radziszów, błogosławię obraz Matki Bożej Halerowskiej związany z nazwiskiem generała Halera. Szczęść Boże. To było jedno z najważniejszych wydarzeń tutaj na naszej, powiedzmy, okolicy. Właśnie wizyta Ojca Świętego i te wypowiedziane słowa.
No i zapraszamy wszystkich tutaj, żeby odwiedzili obraz Matki Boskiej Halerowskiej.
Najpierw się obecnie w kościele parafialnym w Radziszowie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Teresa Szczygieł, pan Leszek Krupnik i pan...
Marek Maciejku.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do rozmowy jeszcze i do przynajmniej tutaj kilku słów o miejscu, w którym jesteśmy, wrócimy. A teraz w naszym studiu dokona się szybka zmiana. Zaprosimy teraz tutaj, państwu podziękujemy i teraz znów w naszym studiu pojawi się parlamentarzysta z Małopolski. Radio Wnet, Poranek Wnet, jest godzina 9:24, cały czas jesteśmy w Jurczycach w gminie Skawina, jesteśmy dzisiaj obok Izby Pamięci generała Hallera i Halerczyków, jesteśmy tu dlatego, że realizujemy nasz program Iskra, źródła niepodległości. Radio Wnet od 2 tygodni już prawie wędruje po miejscach, gdzie urodzili się ludzie ważni dla polskiej historii, świadomości narodowej, ważni dla odzyskania niepodległości. Stąd nasza wizyta dzisiaj tutaj, ale rozmawiamy za każdym razem nie tylko o historii, jak najbardziej o współczesności. Kolejny parlamentarzysta dzisiaj w naszym studiu z Małopolski, pan Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam z Jurczyc, gdzie zresztą kilkaset metrów stąd mieszkała pani profesor Maria Zielska, która tragicznie zginęła 30 lipca. Zresztą jedna z członków rodziny Halerów.
Ważna postać tutaj chyba dla Małopolski, no, dla Krakowa.
Ważna, tak. Straszna strata po prostu. Była wybitnym naukowcem, żoną Mirka Dzielskiego, była moją przyjaciółką i była taką animatorką spraw społecznych. To ona jakby tutaj rozpoczęła przypominanie postaci Halera.
Skoro już przypominamy różne postacie, które są często niesłusznie zapomniane, pan powiedział Mirek Dzielski. Proszę przypomnieć, kim był Mirosław Dzielski, bo pewnie młodsi nasi słuchacze już nawet nie wiedzą.
Mirosław Dzielski, z wykształcenia fizyk, potem filozof, włączył się w działalność opozycyjną w latach 70. Wtedy się, w drugiej połowie lat 70., kiedy powstał Studencki Komitet Solidarności, to była opozycja antykomunistyczna, współpracująca z Komitetem Obrony Robotników. I w momencie, kiedy wybuchła Solidarność, on, naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wsparł Solidarność, jakby zawiesił na okołku swoją działalność naukową i całkowicie poświęcił się działaniom publicznym. Został rzecznikiem Małopolskiej Solidarności, a po stanie wojennym wydawał pismo Trzynastka, tak zwana, która lansowała taką ideę chrześcijańskiego liberalizmu i był założycielem Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, które istnieje do dzisiaj. Jednym słowem, w drugiej połowie lat 80., kiedy był ponury czas stanu wojennego, on mówił, że z komunizmem trzeba walczyć na różnych płaszczyznach, ale trzeba również dążyć do tego, żeby zakładać własne firmy i dążyć do wolnego rynku. No i w 89 roku to się stało. Niestety Mirek kilka miesięcy po okrągłym stole zmarł.
No panie pośle, właśnie pytanie, czy się stało? Czy ten kapitalizm, który żeśmy zbudowali po 89 roku, poszedł właśnie taką stronę kapitalizmu wolnych ludzi i małych firm?
Ach, wie pan... To oczywiście było trudne przekształcenie gospodarcze. No na pewno na początku 90. lat, po 89, wszyscy, pan nie, no ale pamiętamy ten rozkwit po prostu ludzkich inicjatyw, gdzie wszyscy wszystkim handlowali, starali się produkować przedmioty, które były niedostępne. No był taki entuzjazm i rozkwit rzeczywiście tej gospodarki. takiej, o jakiej pan pyta, to znaczy małych przedsiębiorców i energii. Uwolniona została jakby energia. No, natomiast no, później zetknęliśmy się z już problemami, które dotykają no, pewno wszystkie kraje. Brakiem kapitału, prywatyzacją, która gwałtownie przyspieszyła i wywoływała emocje, bo często zakłady pracy szły pod młotek, mimo że zasługiwały na to, aby je jakoś inaczej odnawiać, prawda, i prowadzić dalej jakąś gospodarkę. No, jest wiele też niesprawiedliwości wkradło się. Ci robotnicy, którzy byli jakby motorem Solidarności, motorem zmian, no poczuli się opuszczeni, prawda, bo stali się, klasa wielkoprzemysłowa stała się jedną z pierwszych ofiar jakby zmian ekonomicznych. I no, ale wie pan, nasz wspólny przyjaciel Dzielskiego i mój, Janusz Potański, kiedy mu mówiłem o tym, że no, są różne problemy, że jest bieda i tak dalej, to Janusz Potański, człowiek satyryk, ale również myśliciel, powiedział do mnie: bieda zawsze będzie, ale najważniejsza jest wolność, prawda? No i tą wolność, żeśmy po 89 roku uzyskali, w naszych rękach jest jej kształtowanie.
Panie pośle, jak pan, człowiek dawnej opozycji, człowiek, który znał wielu ludzi, dzisiaj aktywnych po różnych stronach podziałów politycznych, patrzy na ten spór, który w tej chwili rozrywa Polskę, zwłaszcza o tą, po tą rywalizację dwóch obozów politycznych?
Wie pan, to jest trochę niszczące dla Polski. Podziały zaszły tak daleko, że idą przez rodziny i przez znajomych, kończą się towarzyskie nawet więzi, kiedy są ludzie z różnych obozów politycznych. I dla mnie osobiście to jest spór, który jest animowany również sporą dozą sporu o przeszłość, nie bardzo czytelny już dla młodych ludzi po prostu. Pora zacząć mówić o tym i spierać się, jak rozwijać Polskę, owszem, jak przyspieszać i rozwijać i gospodarkę, jak ożywiać życie publiczne, żeby obywatele czuli się podmiotami i uczestniczyli w życiu publicznym, w wyborach samorządowych w szczególności. Natomiast tutaj liczę na młode pokolenie, ale młode pokolenie niespecjalnie kwapi się w tej chwili do życia publicznego, raczej buduje jakby swoją prywatność i to jest pewien problem, bo no nie może być tak, że 30 lat po 89 roku jakby życie publiczne ciągle jest może nie zawłaszczone, ale jakby narzuca się mu dyskurs historycznego sporu.
Panie pośle, jaki pomysł na przekonanie Polaków ma partia, którą pan reprezentuje, poza oczywiście mówieniem, że mamy kryzys demokracji, totalitaryzm i w ogóle straszne rzeczy się dzieją?
Znaczy, to jest istotne oczywiście, dlatego że tutaj jakby w tej chwili mamy do czynienia z wyborami samorządowymi, a obecnie władza rządząca, Prawo i Sprawiedliwość wraz ze Zjednoczoną Prawicą, wszystkie działania, które do tej pory możemy obserwować od 3 lat, to jest taka silna centralizacja państwa, nieufność wobec samorządów, przejmowanie, gdzie tylko można, kompetencji samorządowych. W związku z czym ten wybór w październiku, 21 października, będzie też opowiedzeniem się za pewną wizją Polski, prawda? Bardziej samorządowej, bardziej rządzonej w regionach, w miasteczkach, czy też opowiedzeniem się za taką wizją, bardziej bym powiedział, centralistyczną, przypominającą niejako francuskie doświadczenia, które Francja ma bardzo scentralizowany system polityczny, więc to jest jeden podział. Pan pytał, jak przekonać. No, w 15 województwach na szczeblu wojewódzkim, sejmikach, rządzi koalicja Prawo, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I tutaj na pewno włożono wielki wkład w to, żeby żeby te województwa rozwijać, korzystać ze środków finansowych, jakie napłynęły również z Unii Europejskiej. No i to będzie pewna weryfikacja i ocena po prostu, w jaki sposób były zarządzane te województwa, a były według mnie dobrze. Dokonaliśmy gigantycznego skoku cywilizacyjnego przez te lata. Nie wiem, tym, którzy marudzą, proponuję wyjechać za wschodnią granicę i zobaczyć po prostu, jakim marzeniem jest Polska dla naszych sąsiadów ze wschodu, po prostu jakim wzorem.
Panie pośle, ale liderzy również pana ugrupowania oraz ugrupowań współpracujących nie mówią takim językiem jak pan. Nie mówią, że jest zbyt centralistyczna wizja zbliżona do doświadczeń francuskich, tylko mówią, że już jesteśmy na skraju totalitaryzmu, że Kaczyński jest jak Putin, odmawiają uczestnictwa w takich wydarzeniach. Nawet wydawałoby się, które powinny łączyć wszystkich, typu, nie wiem, defilada w Warszawie z okazji stulecia niepodległości. Więc to nie jest język, gdzie można powiedzieć, nie zgadzamy się z takimi i takimi rzeczami. To jest język, który tylko mówi my albo oni, całkowicie wykluczający przeciwnika.
No tak, ale to jest też trochę z wzajemnością. No, proszę pamiętać o tym, że zaczęło się od tego, że określono obecne partie opozycyjne mianem złodziei i komunistów, prawda? Więc to wraca raczej do pytania na początku pana po prostu. Ten rów został wykopany, w związku z czym obie armie ostrzeliwują się ogniem artyleryjskim po prostu, więc to jest, to przypomina oczyszczanie przed pola, czyli wykorzystuje się każdy pretekst z jednej i z drugiej strony, aby te emocje zwiększać. W związku z tym sprawy, nie ma pola do tego, aby móc znaleźć chwilę na wspólną refleksję nad sprawami istotnymi dla całego społeczeństwa czy narodu. Liczy się po prostu w tej chwili ostra walka polityczna, utrzymująca, wykorzystująca, tak jak powiedziałem, każdy rodzaj amunicji, każdy pretekst do tego, żeby oskarżyć drugą stronę o jak najcięższe przestępstwa. Natomiast prawdą jest, że Prawo i Sprawiedliwość w swoim marszu od wyborów idzie również, nie kontentuje się tym, że wygrało wybory, ale przejmuje kolejne instytucje, nadużywając legislacji, nadużywając swojego prawa do suwerennego działania, dlatego że nie dostało zgody na zmiany konstytucyjne i obchodzi to zwykłymi ustawami, co jest powodem do tego, że padają potem oskarżenia takie, o których pan mówi. Natomiast ja nie używam takich słów, dlatego że ja przeżyłem czas komunizmu i nie można porównywać rzeczy nieporównywalnych, prawda? Mamy do czynienia z pewnym kryzysem i z pewną wizją centralistyczną, tak jak powiedziałem, władzy, która uważa, że ze szczebla centralnego należy porządkować i pewna nieufność obywateli bije, do obywateli bije również od rządzących. Chcą ewidentnie ich porządkować działania obywatelskie poprzez przejmowanie instytucji i stąd rodzą się również, to jest jedno ze źródeł protestu, natomiast należy oszczędnie używać słów, bo potem ich może zabraknąć, kiedy przyjdzie pora. Mówię o przymiotnikach.
Jeśli chodzi tutaj o małopolską scenę polityczną, zwłaszcza o Kraków, czy fakt, że Platforma Obywatelska popiera aktualnego prezydenta rządzącego Krakowem już od wielu lat, że tutaj nie ma jakiegoś wyrazistego własnego kandydata, który byłby jakąś nową ofertą, nie jest pewnym wyrazem jednak bezradności?
Wie pan, no tutaj obecny prezydent rozpoczynał, jeżeli wygra, rozpocząłby piątą kadencję, czyli Jego rządy trwałyby tyle, ile druga Rzeczpospolita. Więc to jest pewna konstrukcja już od 16 lat, która powoduje, że w kolejnych wyborach kolejni przeciwnicy obecnego prezydenta przegrywają, ale to jest też kwestia tego podziału sceny politycznej, bo każdorazowo prezydent w drugiej turze uzyskuje poparcie tego, który przegrał i nie wszedł do drugiej tury, tego obozu politycznego, i umiejętnie rozgrywa po prostu te podziały. Do tej pory tak było. Teraz to o tyle się zmieniło, że Platforma Obywatelska, władze Platformy Obywatelskiej uznały, że najważniejsze w Krakowie jest niedopuszczenie do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę poprzez zwycięstwo swojego kandydata. W związku z czym, ponieważ od 4 lat Platforma Obywatelska jest w koalicji z obecnym prezydentem merytorycznej, programowej, w związku z tym uznano, że największe szanse na zwycięstwo i utrzymanie Krakowa w rękach obozu przeciwnego dla Prawa i Sprawiedliwości daje prezydent Majchrowski, i stąd taka decyzja.
Trwa cały czas spór Polski z Komisją Europejską. Pan ma swoje doświadczenia europarlamentarne. Jak pan w tej chwili widzi tę sytuację?
Europarlament ma akurat stosunkowo, on ma opiniodawcze znaczenie w tej sprawie, prawda? Natomiast tu decyzja rzeczywiście należy do Komisji Europejskiej. No, to jest spór o charakterze zasadniczym, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, obecnie rządzący, jakby ostentacyjnie często odrzucają prawo europejskie, prawo do ingerencji instytucji europejskiej w sprawy krajowe. Trzeba pamiętać, wyciąga się jak największe działa, oskarża się o zdradę, opozycję, natomiast proszę pamiętać, że wstępując do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na scedowanie części kompetencji na instytucje europejskie, i to jest tego konsekwencja. No, obowiązuje jedna zasada. Jeżeli scedowaliśmy i poddajemy się po prostu do tego, że jesteśmy w jakimś organizmie, no respektujemy jego reguły gry, a reguła gry jest taka, że jeżeli jest spór pomiędzy instytucjami a krajem członkowskim, to rozstrzyga to Trybunał Sprawiedliwości. No i tutaj jest zasadnicza sprawa.
No a czy nie jest tak, że mamy jednak prawo być traktowani, czuć się traktowani nieco nierównie? No Niemcy wycinają swój las, jak jest kornik, nikt się tym nie przejmuje, my wycinamy, okazuje się, że niszczymy przyrodę, w różnych krajach są różne konstrukcje sądów konstytucyjnych, w Polsce nie można tego zmienić. Czy to nie ma jednak pewnej dysproporcji?
No wie pan, proszę pamiętać, że spór, jaki, znaczy nie spór, tylko ocena tego, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne dotyczące sądownictwa, wynika z tego, że uznane jest to za naruszenie konstytucji, czyli legislacji, która obowiązuje w kraju. I pod tym kątem są oceniane te zmiany. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli na Węgrzech premier Orban zmieniał również legislację dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, to po zwróceniu uwagi i po wszczęciu procedur tam kontrolnych, czy zagrożeniem procedurami kontrolnymi, on wycofywał się i przeprowadzał inne rozwiązania prawne, a co najważniejsze, miał większość konstytucyjną i robił to w taki sposób po prostu. Natomiast czy jesteśmy gorzej traktowani? No, jest pewnego rodzaju odczucie, że obecny obóz rządzący chce raczej skierować Polskę na obrzeża Unii Europejskiej. Polska powinna być ważnym graczem Unii Europejskiej i stąd biorą się również głosy, które wzywają Polskę do tego, aby zmieniła swoją politykę. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, na pewno w dyskursie europejskim dominuje, i w obecnym dyskursie europejskim i układzie w Unii Europejskiej dominuje taki charakter poprawności politycznej lewicowo-liberalnej. W związku z czym te rządy, które w krajach, gdzie obejmują rządy prawicowe jakby, które mają inne spojrzenie na Unię Europejską, które twierdzą, że Unia Europejska powinna się ograniczyć tylko do wspólnoty państw i być luźniejszym, mieć luźniejszy charakter, nie są dobrze widziane, że tak powiem, przez establishment europejski, w związku z czym są poddane na pewno analizie bardziej ostrej niż inne. No i jeszcze jedno. Na przykład Francja czy Niemcy też w tych procedurach często były traktowane z przymrużeniem oka, prawda? To Francja przekroczyła budżet, prawda? Niezgodnie z prawem europejskim czy uzgodnieniami europejskimi. No i nie spotkały ją za to żadne sankcje, więc jest pewna tradycja, obym powiedział, że motor berlińsko-paryski może więcej w Unii Europejskiej.
Tradycje też się czasem zmieniają. Panie pośle, pana plany polityczne, czy pan będzie kandydował do parlamentu, do samorządu, do europarlamentu? Co pan będzie dalej robił?
Ja chciałbym kandydować do Parlamentu Europejskiego i chciałbym przewodzić liście w Małopolsce i natychmiast po wyborach samorządowych uważam, że powinna się rozpocząć dogłębna dyskusja o głównych problemach Unii Europejskiej i o tym, jakie miejsce jest Polski i Polaków w Unii Europejskiej.
Pan Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej, tutaj z Małopolski, był gościem w Poranku Wnet w Jurczycach, niedaleko Krakowa. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.